Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dobry wieczór. Ze mną jak zwykle w piątek o tej porze dr Elżbieta Zubrzycka. Dobry wieczór, pani doktor, poświątecznie już.
Dobry wieczór. Właściwie to jesteśmy w samym środku między jednymi a drugimi świętami.
No i przed Nowym Rokiem. I to taki czas, kiedy człowiek sobie zaczyna podsumowywać ten stary rok i myśleć, co tam w tym nowym roku zmienić, co postanowić, tak? Bo wszyscy coś postanawiamy. A wytrwałości wielu z nas starcza do może pierwszego miesiąca, do lutego.
Rzeczywiście, tak jest, że im więcej mamy lat, tym więcej mamy doświadczeń z postanowieniami noworocznymi, że mianowicie ich nie dotrzymujemy w znakomitej większości przypadków. Chociaż czasem zdarzy się, że czegoś dotrzymamy, ale to jest, powiedziałabym, że przypadek, który potwierdza regułę, że nam się to nie udaje. Bo właśnie jedne postanowienia to mamy na wrzesień, że teraz będziemy się uczyć, chodzić na kursy, uczyć angielskiego i tak dalej. No i dzieci szczególnie to widzą, a my to pamiętamy z przeszłości, że przez cały wrzesień odrabialiśmy lekcje w szkole. No, w październiku już niekoniecznie. I teraz pojawia się ten drugi moment, ten nowy rok, w którym też postanawiamy, że różnych rzeczy dokonamy, których nie udało się zrobić wcześniej.
Tu najczęściej waga na przykład, tak? Że schudniemy, rzucimy palenie, zapiszemy się do jakiegoś klubu fitness.
Tak, bardzo często to są takie związane z naszym wyglądem zewnętrznym, ale nie tylko. Możemy się chcieć uczyć języków, no postanawiamy, że będziemy się więcej dziećmi zajmować, że będziemy milsi dla żony albo właśnie dla męża, że nie będziemy tyle narzekać. No, możemy mieć najróżniejsze postanowienia i co dalej? Okazuje się, że właściwie jak zastanowimy się na tym, że chcemy sami jakieś postanowienia zrealizować albo chcemy kogoś do czegoś nakłonić, to jesteśmy w sytuacji wywierania presji.
A nie lubimy bardzo presji.
Nie lubimy, ale też mimo, że właściwie badania na temat oporu psychologicznego przeprowadzone zostały w 1966 roku, a potem przebadano już na wszystkie strony ten opór psychologiczny. My naprawdę o nim tak dużo wiemy, że jeszcze wystarczyłoby tylko zastosować tą wiedzę w życiu codziennym. Niestety minęło 50 lat, a my nic. I dobrze sobie to uświadamiać, że im większą wywieramy presję, tym bardziej budzimy opór. A jak my wywieramy presję? Oczywiście usuwając czyjąś drogę płatkami róż, udzielamy tej osobie porad, podajemy przykłady, argumentujemy, przemawiamy jej do rozumu, albo odwołujemy się do nagród. Jak zrobisz to, co ja chcę, to dostaniesz pochwałę, dyplom, premię i inne zaszczyty.
Czasem straszymy, tak? Jest też kij.
Tak, tak. Teraz modne jest też odwoływanie się do korzyści. Co też ty uzyskasz, jak zrobisz to, co ja chcę? Co będzie dobre dla ciebie w tym wszystkim? I straszymy, tak? A możemy wręcz bardzo ostro karać psychicznie i fizycznie. No i co? Czy te metody są skuteczne? Okazuje się, że te pierwsze pięć, to namawianie, udzielanie porad, nagradzanie, odwoływanie się do korzyści, podawanie przykładów, powoduje, że rozmówca przytakuje. No trudno nie przytaknąć, bo te argumenty są zupełnie słuszne.
Schudniesz, będziesz się lepiej czuć, będziesz lepiej wyglądać.
A propos tego właśnie pójścia na siłownię. Wszystkie argumenty, tak, i polubisz być może, i tam są fajni trenerzy, i poznasz ludzi, i zobaczysz, że potem się uzależnisz, potem jak nie poćwiczysz, to ci będzie nieprzyjemnie, więc to po prostu dlatego, że nauczysz się czerpać z tego przyjemność. I świetnie. I ta osoba, która tego wysłucha, co ma zrobić? No oczywiście potakuje. I dalej nie idzie na tę siłownię. I my uważamy, że ta osoba ma źle pod sufitem. No, tyle świetnych argumentów, a ona dalej nie słucha. Ale dlaczego? No mianowicie dlatego, że to są nasze argumenty, a nie jej argumenty. I kiedy my siebie teraz zmuszamy do pójścia na siłownię, to bardzo często używamy cudzych argumentów. Bo schudnę, bo będzie mi miło, bo się uzależnię, bo po jakimś czasie polubię, bo będą z tego same korzyści. I co? I dalej nie idę. Czyli ta technika, którą my stosujemy, kup i zrób. To już mówiłyśmy też o tym, co my wyprawiamy z nieszczęsnymi maturzystami. Co trzeci nastolatek podobno ma depresję. My ciągle wywieramy na nich presję. Ucz się, ucz się, ucz się. Właśnie dobrze się nie zastanawiamy, dlaczego on się ma uczyć. On tu zupełnie nie rozumie, dlaczego ma się uczyć. I straszymy.
A najlepiej jeszcze, żeby dziecko skończyło prawo albo medycynę, bo to mu da szczęście w życiu.
No tak, musi pójść do pracy i pracować, zarabiać i płacić podatki, a nie być samodzielny i niezależny. Tak, ale to jest, no może kiedyś też musimy o tym zrobić audycję. Ale w tej chwili chodzi o to, że to jest ta metoda właśnie, kup te moje argumenty i zrób to, co ja ci mówię. I to nie pracuje, bo to budzi ten opór psychologiczny.
No właśnie, my się odwołujemy tutaj do bardzo ciekawej książki, która w pewnym sensie jest nowatorska, tak mi się wydaje przynajmniej. Ona już jakiś czas jest na rynku, a mianowicie jest to książka profesora Michaela Pantalona z Uniwersytetu Yale, zatytułowana Motywacja błyskawiczna, tak?
Tak.
I cóż on nowatorskiego zauważył? Czy właśnie, że ta strategia kup i zrób nie działa, tak?
On się oparł na cudzym już wywiadzie, ale go dużo bardziej przebadał na wszystkie strony i zastosował w bardzo różnych okolicznościach, bo to pomagało i nauczycielom, i menedżerom, nawet bardzo dużych spółek, żebyśmy my zrozumieli, jak się odnosić do drugiego człowieka, żeby go zmotywować. To nie my go mamy motywować. Większość książek jest skupiona na tym, jak ja mam zmotywować ciebie. Ale może zróbmy coś innego, zmotywuj się sam. I tutaj mamy, a może jeszcze ja bym pokażę taki przykład, w jaki sposób ta presja powoduje, że my robimy coś odwrotnego, nawet jeśli coś na początku chcieliśmy robić. Na przykład zrobiono taki eksperyment, że studentów poproszono o rozwiązywanie zadań z matematyki, ale najpierw mieli podzielić je na ciekawe i na nudne. No i oni podzielili ciekawe i nudne. A potem w czasie przerwy pomocnicy eksperymentatora, którzy też udawali tych studentów, namawiali tych studentów, jednych, żeby koniecznie rozwiązywali te ciekawe, a drugich, że nie wolno rozwiązywać tych nudnych. I co się okazało? Jedni i drudzy rozwiązywali nudne. Bo ci, którzy na początku nawet wybrali te ciekawe, że oni chcą je rozwiązywać, musisz rozwiązać to ciekawe. A właśnie, że nie. Będę rozwiązywał nudne. A nie wolno rozwiązywać nudnych? Dobra, będę rozwiązywał nudne. Więc wywołujemy nawet zmianę w postawie człowieka, że nawet nasz maturzysta może by się ich chciał uczyć. Ale jak my mówimy, ucz się, bo będziesz rowy kopać, to on się nie uczy.
Czyli ten opór psychologiczny z 66 roku działa jak złoto tutaj.
Działa jak złoto, a to jest, sama robiłam bardzo dużo szkoleń z tej motywacji błyskawicznej Pantalona i widziałam, jak mnie jest trudno się przestawić na ten sposób myślenia, żeby przestać udzielać porad. I muszę powiedzieć, że w życiu codziennym też się ciągle łapię na to, że zamiast pytać tę osobę, na szczęście tyle ludzi teraz chodzi na coachingi i tam się uczy bez przerwy tylko pytać, a nie mówić, co masz zrobić, że w końcu może w społeczeństwie się to troszkę zmieni. Ja myślę, że to może tak być.
Ja tutaj widzę, pani doktor, w książce takie mądrości proroka.
Kyla Gibrana.
Tak, tak. Które ale bardzo pani... do mnie przemawiają. Na przykład.
No to co pani tutaj wynalazła?
Możemy dbać o nasze dzieci, ale nie wolno nam narzucać im naszych myśli, bo one mają swoje zakotwiczone w jutrze, do którego my nie mamy dostępu.
No tak, my nie mamy dostępu rzeczywiście do duszy naszych dzieci i ona wie, dokąd to dziecko prowadzi i to nasze poczucie ogromnej odpowiedzialności za nie jest nieco przesadzone, bo jednak los, zresztą zależy w co kto wierzy, też ma tu coś do powiedzenia.
Tu jeszcze jedna ładna sentencja. Możecie swoje dzieci obdarzyć miłością, lecz nie waszymi myślami.
Albowiem one mają swoje własne
myśli.
No
właśnie.
Myśli. No tak, to jeżeli te sprawy wychowawcze, to jest rzeczywiście bardzo piękny cytat, ktoś tu głębiej rozumiał te sprawy i ładnie to zapisał. Więc my tutaj spróbujmy przełożyć to na ten język naukowy Pantalona, autora tej metody motywacji błyskawicznej, że ludzie podejmują działanie tylko wtedy, gdy sobie uświadomią, dlaczego czegoś chcą i wyjaśnią sobie, dlaczego to jest dla nich ważne. Więc na przykład, jeżeli ja myślę sobie, a ja bym chciała schudnąć, dlaczego ja tego chcę? I my nie zadajemy sobie pytania, dlaczego ja tego chcę. Ja wiem ewentualnie, co ja mogę uzyskać, ale właściwie głównie to jest presja otoczenia. Bo przecież trzeba mieć anoreksję, żeby być piękną. I się nad tym głęboko nie zastanawiam. No dobrze, więc powiedzmy, że ja schudnę. I co z tego dobrego dla mnie wyniknie? I dlaczego to, co z tego wyniknie, jest dla mnie ważne? Więc dlaczego ja tego chcę? Myśmy się tak oduczyli myśleć głębiej o sobie, bo ciągle jesteśmy nastawieni na odbiór zewnętrznych, no właściwie bombardowania zewnętrznego, co jest dla mnie dobre. Dla mnie dobre w tym roku jest zielony i brązowy. I spróbuj włożyć kolor z zeszłego roku, to będziesz śmieszna, tak? Czyli ja muszę się bardzo opierać na zewnętrznych nakazach, żeby być w porządku i pasować do tego społeczeństwa.
A może to też wynika z tego, że my bardzo lubimy jednak należeć do grupy, tak? Jeżeli się nosi podarte spodnie, to wszyscy teraz nosimy podarte spodnie z dziurami, bo jest taka moda.
Ale na czym się to opiera? Co inni powiedzą? Mhm. Znaczy, znowu wracamy do tego, o czym mówiłyśmy też wielokrotnie poprzednio, do obawy przed śmiesznością, odbieganiem, odrzuceniem, krytykowaniem, wyśmianiem. My się tego bardzo boimy, a pamiętajmy, ci, którzy wyśmiewają, krytykują, to mają po prostu klapki na oczach. Oni patrzą wąsko. I w te wąskie ramy wtykają ludzi, którzy patrzą szeroko. Więc nie powinniśmy się przejmować takimi zachowaniami, chyba że rzeczywiście widzimy, że to nam może pomóc, jeżeli się dostosujemy.
Czyli ważne jest, żeby to były własne pobudki wewnętrzne.
Własne
tak?
pobudki
I tylko
wewnętrzne.
One nas zmotywują do zmiany jakiejś, tak? Do postanowienia i wykonania tego, o czym sobie pomyśleliśmy.
Tak, i myślę, że może spróbujmy zobaczyć, jak my zareagujemy na tych 6 pytań Pantalona, które ja bym chciała Państwu teraz zadać, a Państwo proszę, żebyście się wewnętrznie, bo nie możecie odpowiedzieć, zastanowili, czy mielibyście ochotę na nie odpowiedzieć, czy nie. Jak nie chcecie, no nie mielibyście ochoty, to nie odpowiadajcie, a jeżeli mielibyście ochotę, to zapraszam. Więc pomyślcie sobie najpierw Państwo, jaką zmianę w życiu moglibyście chcieć wprowadzić. Mówmy w trybie warunkowym, żeby nie było presji. Zresztą może byście mogli chcieć schudnąć, nauczyć się języka, więcej zajmować się swoimi dziećmi, być milszymi dla żony, stać się bardziej punktualnymi, być milszymi dla swoich pracowników, lepiej sobie radzić ze swoimi przełożonymi i tak dalej. No każdy coś tam za pazuchą ma, co chętnie by u siebie troszeczkę zmienił. Więc pierwsze pytanie byłoby takie, jeżeli już ustaliliście, co moglibyście chcieć zmienić w swoim życiu. To pierwsze pytanie jest właśnie, dlaczego mógłbyś chcieć dokonać tej zmiany? Dlaczego ci to w ogóle chodzi po głowie, żeby to zrobić inaczej? Jak ktoś ma ołówek, niech sobie zapisze, potem mu się przyda. A jak nie ma, to oczywiście zrobić to w głowie też jest bardzo dobrze. Dlaczego mógłbyś chcieć wprowadzić tę zmianę do swojego życia? Drugie pytanie jest, na ile jesteś gotowy ewentualnie na wprowadzenie tej zmiany? Oceń to w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest całkowita niegotowość, a 10 całkowita gotowość do wprowadzenia ewentualnie tej zmiany.
Czyli jeżeli na skali jest 3, to chyba nie za bardzo mamy na tę zmianę ochotę.
Nie, tak nie możemy myśleć. Zaraz przepraszam, że tutaj...
Dobrze, niech pani prostuje.
Bo, czyli jeżeli byście państwo mogli rozważyć, to wybierzcie między 1 a 10. I trzecie pytanie jest, dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? Potem odpowiem na pytanie, pani redaktor. Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? I czwarte, wyobraź sobie, że ta zmiana, którą chcesz wprowadzić w swoim życiu, nastąpiła. Jakie mogłyby być pozytywne jej skutki? Co się pozytywnego mogłoby wydarzyć w twoim życiu, kiedy zrobiłbyś, czy zrobiłabyś to, co ci teraz chodzi po głowie, jako postanowienie ewentualne noworoczne? Jakie byłyby tego pozytywne skutki, gdyby to się zdarzyło? I teraz kluczowe pytanie. Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne? Gdybyśmy mieli czas i byli tutaj razem na warsztacie, albo sami byście to państwo chcieli sobie w domu zrobić, nagrać te pytania i sobie je zadać, to właściwie to pytanie należy powtórzyć 5 razy. Dlaczego skutki tej ewentualnej zmiany, te pozytywne skutki są dla ciebie ważne? Dlaczego masz się tym zajmować? I jak sobie na to odpowiesz, dlaczego to jest dla ciebie ważne? I to powtarzamy 5 razy i schodzimy na bardzo głęboki poziom zrozumienia i docieramy bardzo często do bardzo głęboko ukrytych wartości i do takich pięknych rzeczy u nas w środku.
A myśli pani doktor, że zawsze znajdziemy na to odpowiedź? Bo czasami ja sobie zadaję takie pytanie i tak nie bardzo wiem, dlaczego. Nie umiem na to odpowiedzieć.
No, szczerze, że jak się robi to samemu, jest trochę trudniej. A to wiele osób, jak jest na warsztatach i jest z grupa, ja nie wiem, o co chodzi, ale to się w zespole się jakoś tak lepiej na tym pracuje. Widzę, że to też tak jest, że jak się przejdzie przez te pytania, ludzie nie chcą wychodzić, siedzą, oni tu byli razem weszli na ten głęboki poziom, bardzo jest im miło, się czują bezpiecznie wśród tych ludzi. Nic na głos, prawda? A mimo wszystko mi się wydaje, że coś się dzieje między tymi ludźmi. Jakby taki łańcuch, czy taka jakby spirala się tworzy tej otwartości wewnętrznej. A 6. pytanie jest, kiedy już uświadomiliście sobie bardzo głęboko na 5 poziomach, dlaczego skutki tej zmiany są ważne, to jest, jaki jest następny krok? Co teraz masz ochotę zrobić? Zwykle te pytania zapalają w człowieku silnik. Sobie uświadamia, ojej, już wiem, dlaczego ja chcę to zrobić, no to ja to robię natychmiast. No i wtedy trzeba sobie zrobić plan działania. Jest do tego kilka różnych zasad. Do książki zachęcam do przeczytania, bo tam jest o tym dużo. Ale takie najważniejsze to jest to, żebyśmy ze sobą podpisali, że tak powiem, pewne postanowienia. Podpisali to własnoręcznie, że teraz to mam zamiar zrobić. Ale pamiętajmy, żeby opierać się w tym, na tym odpowiedzi na 3. pytanie, czy na 4. pytanie, wyobraź sobie, że nastąpiła ta zmiana, jakie byłyby te jej pozytywne skutki? Pamiętajmy o tym ciągle, jakie myślimy, że byłyby pozytywne skutki. To jest to, co nas ciągnie do przodu, to jak marchewka przed nosem. Ale nie zakładajmy, że będziemy robić wielkie kroki.
Pani doktor, ale ja bym chciała bardzo jeszcze, żeby pani wróciła do tego punktu 2. Dlaczego ja nie mogę na skali 3?
postawić. Może pani.
No ale powiedziała pani, że...
Nie, bo pani zrobiła to, o co tutaj właśnie w tym chodzi. Że jak 3, to my myślimy, a to mało w stosunku do 10. Dlatego tutaj jest pytanie, dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? A czemu nie wybrałeś 2? Dlaczego nie wybrałeś 1? I wtedy sami siebie motywujemy, bo szukamy argumentów, dlaczego wybrałam aż 3. Tak? Czyli my rozbijamy nasz naturalny tok myślenia i to nas otwiera, żeby na następne pytania być już bardziej otwartym w odpowiedzi. Także to jest taka, ja bym powiedziała, pułapka na nasze standardowe myślenie. A nie standardowo, a spróbuj odwrotnie. Tak? Nie, o, tylko 3. Aż 3? Dlaczego aż 3 wybrałeś? I my wtedy dochodzimy do tych swoich motywacji. Być może po opisaniu tych motywacji już byśmy napisali 7 albo 8. To już nie ma znaczenia. Ważne, że myśmy pomyśleli niestandardowo i zamiast myśleć, właściwie to ja nie chcę coś tam, tylko dlaczego aż 3? Aha, bo to. I już jesteśmy
czyli
na
jest
tak.
Czyli jest jednak parę punktów za. Faktycznie i ta skala...
Są jakieś za. Tak, i wtedy tak, nagle tak, jesteśmy może... na nich skupieni i rozbiliśmy ten nasz krytyczny, niechętny i negatywistyczny sposób myślenia.
Pani doktor, musimy kończyć niestety.
Ciągle
rok
tak
się
jest.
Kończy.
Ciągle też, tak. A no bo rok się kończy. To
musimy być tutaj zgodne z rokiem. Na zakończenie co? Może jak stosować taką metodę? Czy ona jest prosta? Czy te 6 punktów to już wszystko? Czy jeszcze coś możemy do niej dodać?
Nie, potem właśnie jest ten plan działania i tutaj ważne jest, że jeżeli my chcemy się opiekować dziećmi bardziej niż dotąd, to nie jest tak, będę się bardziej opiekować dzieci. Jak to zmierzysz? No to powiedz sobie w poniedziałki, środy i piątki będę w domu o 19:00, będę dzieciom czytać bajki. Albo w soboty z dziećmi zawsze wychodzę na spacer i organizuję im jakieś ciekawe zajęcia. Albo co najmniej co drugą sobotę. Ale nie ustalajmy rzeczy takich niemożliwych. Ktoś mówi, nigdy w życiu więcej nie zjem czekolady. No kochani, no jak nigdy więcej w życiu? Przysięgnę na wszystkie bogi, to wtedy będzie mnie to trzymać w ryzach. Znowu wywieram na siebie presję. Od razu mam ochotę na tą czekoladę, tak?
Ja nawet jak pani doktor mówi o czekoladzie, to już mam ochotę.
Ja też. I więc powiedzmy sobie, dobra, będę jeść dużo mniej niż dotąd i wyznaczamy ile. Dotychczas jadłam tabliczkę, teraz maksymalnie pół tabliczki. I wtedy myślę sobie, pół tabliczki mogę zjeść, a może zjem tylko działkę tej czekolady malutką. I wtedy jestem taka z siebie dumna, tak, że wykonałam plan dużo bardziej. Jeżeli mamy pójść biegać, no to umówmy się, że na 15 minut. A nie, że dzisiaj będę 15 kilometrów przebiegnę. Pójdę na 15 minut. Jak wyjdę na 15 minut, być może mi się będzie chciało dalej. Jeżeli chcę się uczyć angielskiego, no to powiedzmy, że mówię sobie, że 5 słówek się dziennie nauczę. Nauczyłam się 5, no to może jeszcze 6. Jestem ciągle z siebie dumny czy dumna. Zrobiłam więcej niż założyłam. Uczucie satysfakcji, radości, dumy z siebie, pozytywne uczucia nas zachęcają. A jak zrobimy sobie wielki plan, to oczywiście nie wypełnimy go i będziemy znowu z siebie niezadowoleni, zduszeni w sobie i to nas nie motywuje, naprawdę.
No i każda porażka będzie dla nas katastrofą.
Znaczy, sami sobie szykujemy porażkę, a mamy sobie wyszykować sukces. Bo jakakolwiek zmiana to już jest ogromny sukces, bo zmiany są trudne, ludzie się zmian boją. Czyli bądźmy dla siebie dobrzy, doceniajmy siebie i patrzmy na to, co my już zrobiliśmy, co my już umiemy, a nie czego jeszcze nie potrafimy, co robi szkoła przez 12 lat, a potem jeszcze 5 lat studiów, jeśli ktoś studiował, że cały czas nam się pokazuje, jak jesteśmy niedoskonali. Na szczęście rodzimy się z jakimś poczuciem szczęścia i dajemy sobie z tym radę, ale gdybyśmy ciągle podchodzili do siebie, co ja już potrafię, co ja już zrobiłem, i doceniali siebie za to, no zrobilibyśmy po prostu więcej.
Pani doktor, i z tym zostawimy naszych słuchaczy, czyli z tym sukcesem, który jest osiągalny. Naprawdę nie trzeba się katować i męczyć, tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego
czegoś chcę i dlaczego to jest dla mnie ważne.
I to wszystko w tym roku, pani doktor. Spotykamy się już w 2020. Bardzo ładna data.
2020, bardzo ładna data, rzeczywiście.
I do zapamiętania, i do zapisania.
Także do zobaczenia w tym pięknym roku.
I szczęścia życzymy.
Też
nieustannie. Życzymy
szczęścia i realizacji różnych pięknych zamierzeń.
Iwona Dębska.
I Elżbieta Zubrzycka.
Do usłyszenia w nowym roku.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.